Dyskusyjny klub radiowy.
W dyskusyjnym klubie radiowym, proszę Państwa, dzisiaj rozmowa o bardzo wyjątkowej szkole, o projekcie edukacyjnym dotyczącym robotyki i o tym, jak pasja może przerodzić się w coś więcej, być generalnie pomysłem na życie, na odkrywanie świata. Przedstawiam Państwu moich gości. Pan Roman Matuszek, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dyrektor zespołu szkół imienia profesora Lei w Grodzisku Górnym, a także uczniowie i absolwenci tej szkoły. Mikołaj Makówka, dzień dobry.
Dzień dobry.
Paweł Danak.
Dzień dobry.
Absolwenci szkoły imienia profesora Franciszka Lei w Grodzisku Górnym i Kuba Wikiera.
Dzień dobry.
Ósmoklasista.
Tak, tak.
Najmłodszy w tym towarzystwie. Proszę Państwa, ten szum, który zapewne do Państwa dochodzi, to roboty, które właśnie zgrabnie poruszają się po pewnej planszy. Można powiedzieć, że takie zabawki, którymi i duzi, i mali chętnie się bawią.
Można wizualnie patrząc traktować jako zabawki, ale są bardzo zaawansowane zestawy robotyki, w których pracujemy od wielu lat w szkole z młodzieżą, w naszym centrum robotyki. Te z pozoru zabawki są programowane w kilku językach programistycznych, więc rozwija się tutaj pasja uczniów dotycząca programowania, ale też robotyki, budowy przede wszystkim robotów. Bazujemy cały czas na robotach mobilnych, co jest dodatkowym wyzwaniem. I oczywiście taki robocik, te zadania, które wykonuje obecnie za naszymi pleckami, to jest zaprogramowany przez uczniów, w tym wypadku klasy czwartej i piątej
szkoły podstawowej. Na stole mnóstwo robotów, chociaż pewnie niektóre z robotami się nie kojarzą. Tutaj jakaś taka dziwna konstrukcja, która troszkę złożona jest jakby z klocków Lego, a na górze tej konstrukcji przyklejone elementy tekturowe. Więc wydaje się, że to jest jakiś pojazd, który przeszedł bardzo trudną batalię.
To jest akurat pojazd, który jest zwycięskim z ubiegłego roku w turnieju robotyki GG Robot. Aha. Bardzo skomplikowany, jeżeli chodzi o budowę. Konkretnie pracujący jako sortownik wykonywał bezbłędnie sortowanie kolorowych kulek, które były bardzo mocno punktowane, stąd też jego pozycja w końcowym efekcie turnieju. To jest jeden z naszych robotów, drugi też mamy zaprezentowany bardzo podobnie działający robot Mikołaja, ten Filipa, który niestety nie może dzisiaj być z nami, reprezentuje naszą szkołę teraz za granicą, przebywa na Maderze, tam kontynuuje swoje obowiązki szkolne, a my tutaj z małym gronem, które w okresie feryjnym pracuje cały czas w naszym centrum robotyki, przygotowując się do kolejnej edycji turnieju robotyki.
Ten wielki robot, który tutaj za nami, to jest dzieło, Paweł, twoje, tak?
Tak, dokładnie tak.
To jest kwintesencja całej robotyki, tak naprawdę pokazuje, w jaką stronę można pójść, jeżeli chodzi o rozwój i programowania. Paweł jest naszym absolwentem, ale wcześniej reprezentował nasz kraj jako kadrowicz. Wspólnie mieliśmy taką przygodę w Kazaniu, gdzie w konkurencji robotyki startowaliśmy, Paweł razem z koleżanką Agnieszką, to olimpiada zawodów technicznych. Bardzo fajnie nam to poszło, mimo że to był pierwszy takie przetarcie. I Paweł związał się już mocniej z robotyką, a ten robot za nami, tak potężny robot, ten robot rozkłada się na całą matę, wykonuje za jednym przejazdem wszystkie zadania. I tu Paweł więcej opowie, dlatego że wykorzystał również sztuczną inteligencję w programowaniu.
Paweł, ten robot wygląda jak wieża, która do niczego nie służy.
Na pierwszy rzut oka może się tak wydawać, jednak idąc głębiej w zasady tego konkursu, jest stricte właśnie określone, że może mieć maksymalne wymiary na 30 cm, na 30 cm na metr do góry. Te zasady muszą być stricte przestrzegane. Robot od razu po starcie rozkłada się, zajmując właśnie całe pole. Mhm. I dzięki temu jednym przejazdem, jadąc do przodu, do tyłu, jest w stanie zebrać wszystkie elementy, odrzucić te niepotrzebne i z właściwymi elementami przetransportować do bazy.
Czyli rozumiem, że on rozpoznaje te elementy, na których nam zależy, wybiera je spośród innych, dokonuje rodzaju, nie wiem, selekcji i wtedy możemy mówić o jakimś rodzaju sukcesu, tak?
Tak, dokładnie tak. Robot ma na sobie dwie kamery. W tym samym momencie wykonują zdjęcia, łączą w jeden cały obraz. Jest to obraz wrzucany do wytrenowanego modelu sztucznej inteligencji, stricte pod te zadanie i ten model właśnie zwraca informacje, gdzie jaki element się znajduje, czy jest to niewłaściwy, czy właściwy i robot później te informacje już przetwarza, co ma dalej z tą informacją zrobić.
No dobrze, a w praktyce czym taki robot mógłby się zająć?
To jest typowy sortownik tak naprawdę. Aha. On sortuje z rozrzuconych warzyw, wybierając te, które są dedykowane w tym akurat konkursie robotyki.
Czyli w przemyśle spożywczym jak najbardziej oczywiście mógłby znaleźć dla siebie zastosowanie.
Wspierając rolników.
Tak, dokładnie, tak. Może sortować chwasty, oddzielał jakieś uszkodzone warzywa od właściwych warzyw.
To, że Paweł tutaj modele sztucznej inteligencji wykorzystał, to jest jedno, ale Paweł pokusił się też o jedną ważną rzecz. Zliczył czas pracy nad tym robotem, aczkolwiek miał część modułów już przygotowanych wcześniej.
Końcowy czas tylko na ten rok był potrzebny około 434 godzin.
To strasznie dużo.
Tak to pokazuje, że tak naprawdę, żeby taki robot był skuteczny w zadaniach i wykonywał je perfekcyjnie i był powtarzalny, to ten czas pracy włożonej naprawdę musi być adekwatny. To nie jest tak, że siadamy na jednych zajęciach, budujemy robota. Podstawowego tak, do jakichś prostych zadań, ale jeżeli ma wykonać jakieś precyzyjne zadania i wystartować w turnieju i jeszcze się liczyć w tym turnieju, to naprawdę trzeba dużo czasu poświęcić. Nasi uczniowie, obecnie większość uczniów jest w okresie feryjnym, a u nas w Centrum Robotyki cały czas pracują. Mamy taką możliwość, że w weekendy również pracujemy, więc tak przygotowując się do kolejnych turniejów, już do przodu pewne rzeczy i pewne działania uczniowie robią.
No pytanie jest takie, dlaczego warto tej dziedzinie tak się poświęcać?
To przede wszystkim trzeba lubić. Jak ja zaczynałem, to mnie fascynowało to, że mogę stworzyć coś swojego, co totalnie oddziaływuje to na to, w jaki sposób to wykonałem. Czyli na przykład każę robotowi jechać prosto, robot pojedzie prosto. Mam jakąś inną wizję na robota, robot to wykona. I jest to też przyszłościowe, ponieważ jak teraz widzimy, robot cały czas zmierza do całkowitej robotyzacji, automatyzacji, żeby jak najbardziej odciążać człowieka w różnych dziedzinach, w różnych zadaniach.
Chociaż niektórzy mówią, że właśnie to zastępowanie człowieka będzie jakimś problemem, bo maszyny będą ważniejsze niż ludzie. No i zdarzyć się tak może, że ludzie będą bardzo krytycznie patrzeć na maszyny. Ten rozwój cywilizacji jest jakimś konfliktem.
Sama precyzja zadań wykonywanych przez roboty czy przez ramiona w przemyśle, ale w medycynie również roboty wykonują te trudne zadania, które powtarzalność naszej motoryki ludzkiej, czyli ręki, nie jest aż tak bardzo precyzyjna. Więc tutaj zaprogramowanie, oczywiście rynek pracy pewne rzeczy przegrupuje, bo tutaj będą potrzebni programiści, którzy będą, technicy, którzy wykonają. Także to też nie jest jakimś zagrożeniem takim totalnym, o którym niejednokrotnie słyszymy.
To ja wracam do mojego pytania o motywację. Mikołaj?
Bardzo lubiłem klocki Lego. Składać je, budować z nich, tworzyć z nich coś własnego. I właśnie widziałem, że roboty były z Lego. Zapisałem się, poszedłem na pierwsze zajęcia. Na pierwszych zajęciach zbudowałem robota, no i już to zapoczątkowało to wszystko.
No ja myślę, że taka chęć uruchomienia go w taki sposób, w jaki ja sobie to wymyśliłem, to jest największa frajda. Trochę bawimy się w stwórcę. Kuba, jak to było u ciebie?
Teraz dużo osób korzysta z komputerów. I to na pewno to. A też hobby. Też klocki Lego i takie programowanie, pisanie.
W naszym zespole szkół robotyka gości od 2008 roku. To były takie pierwsze początki, kiedy w jednym z projektów unijnych udało się zakupić pierwsze dwa zestawy, tak jak tu Mikołaj zauważył, one akurat z firmy Lego, czyli Lego Technics, ale to było pierwsze Lego NXT, one do dzisiaj nam funkcjonują. Przez te wszystkie lata przewalały się cały czas przebudowywane roboty, cały czas na nich pracujemy, ale do dzisiaj wykorzystywane są serwomotory, do dzisiaj są wykorzystywane elementy tych pierwszych zestawów. Później w szkole rozwijaliśmy to bardzo prężnie, sięgając po projekty unijne, projekty z komponentem ponadnarodowym, bo takim pierwszy w kraju, który był uruchomiony to przez naszą szkołę, to pozwoliło nam się dosyć mocno doposażyć. Praca z uczniami to nasz pomysł z ówczesnym moim wicedyrektorem Maciejem Polańskim. Pomyśleliśmy, żeby przesunąć zainteresowanie ucznia. Nie oderwiemy od komputera, który stawał się niejednokrotnie uzależnieniem, a próbowaliśmy przekierować troszeczkę zainteresowanie uczniów i stąd też pomysł na tą robotykę. I tak jak Kuba zauważył, że wykorzystują uczniowie teraz komputer nie do gier różnych, dziwnych, które niejednokrotnie powodują pewne problemy, odciągają uwagę, ale też uzależniają czasowo, bo to jest złodziej czasu, nie ukrywajmy, to porywa bardzo dużo czasu, a to przekierowanie na robotykę,
no zajęcie po
zająć
prostu
się kreatywnie wyszukiwaniem, programowaniem. Tutaj siedzący z nami uczniowie i absolwenci programują w kilku językach, więc doszli do tego, że zaczynając od tych pierwszych kroków, tak jak Mikołaj wspomniał, na pierwszych zajęciach, później się ciągle rozwijamy i po drodze nasi uczniowie wiele sukcesów odnosili. Byliśmy pięciokrotnie w finałach światowych w Stanach Zjednoczonych z uczniami, gdzie odnosili sukcesy takie na poziomie światowym. Pierwszą w historii turnieju drużyną spoza Stanów Zjednoczonych, która zwyciężyła z jednej z konkurencji, to była z małej wioseczki, z naszego Grodziska Górnego drużyna. Ten konkurs się odbywał od 1997 roku. Nawiązywaliśmy współpracę w projektach unijnych z różnymi szkołami. Pierwsze takie kontakty sięgały do węgierskiej szkoły w Kecskemet. Wymienialiśmy się doświadczeniami, dojeżdżaliśmy do siebie. To był ten pierwszy z programów, który pozwolił nam się mocno doposażyć i też pozwolił na to, że każdy z uczeń w szkole przeszedł przez podstawy robotyki i programowania, ale równolegle prowadziliśmy również i matematyczne kierunki, kierunki językowe, bo to jest bardzo ważne. Trzeba zauważyć, że w programowaniu głównie bazujemy na języku angielskim. To pozwala też uczniom, że muszą pewne bariery w naturalny sposób pokonywać. Też nie zaczynamy zbyt wcześnie w szkole, żeby nie zniechęcić. Kilkukrotnie takie doświadczenia mieliśmy, że zaczęliśmy za wcześnie, zniechęciliśmy taki rocznik troszeczkę do robotyki.
Panie dyrektorze, no dla mnie jest fascynujące, że w tak małej miejscowości jak Grodzisko Górne, z całym szacunkiem dla Grodziska, powstała tak silna grupa nauczycieli, uczniów, świetnie radzących sobie w programowaniu robotycznym. To jest dla mnie niezwykłe zupełnie, ale też piękne, że można przełamać stereotypy. To nie duże miasta i powiedziałbym prestiżowe szkoły podstawowe czy średnie, ale właśnie w małej miejscowości można stworzyć najwyższy poziom wiedzy i wtajemniczenia właśnie w taką dziedzinę jak robotyka.
Jako ciekawostkę dodam, że ja i mój ówczesny w tamtym czasie wicedyrektor jesteśmy WF-istami. To się też wzięło troszeczkę poniekąd z takiego procesu, który byśmy przeszli jako sportowcy. W pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że sama taka stricte zajęciowa, czyli zajęcia pozalekcyjne, czy też praca w grupie, która bardzo fajnie się tu rozwija, ona gdzieś się zamyka w pewnym etapie, więc musi być jakieś wyzwanie kolejne. Tak jak dla sportowca, który się przygotowuje przez całe życie trenując, gdzieś startuje. I stąd pojawiły się pierwsze nasze wyjazdy na turnieje. Te turnieje po całej Polsce, później międzynarodowe. No wiele krajów żeśmy odwiedzili. Tak jak wcześniej wspomniałem, 5-krotnie awansowaliśmy do finałów światowych w Stanach Zjednoczonych. Taki cel nasz, dlatego że trzeba mieć cel jeszcze nadrzędny, pracując, bo to są wyzwania, to są terminy, które trzeba spełnić, ale sama budowa robota i start w turnieju to nie tylko programowanie i zabawa, tylko jeszcze bardzo duża otoczka dokumentacji, pewne procesy technologiczne wykonywane, całość procedury tej dokumentacji przygotowanej w języku angielskim, to są wyzwania przed uczniami, które pozwalają później na wejście do szkół średnich, kierunkowe, ale później na studiach bardzo fajnie nasi absolwenci się odnajdują, na dzisiaj na rynku pracy w bardzo ciekawych korporacjach czy różnych firmach pracują nasi absolwenci wcześniejsi, którzy chociaż sobie fantastycznie poradzili z takimi wyzwaniami.
Chociaż muszę powiedzieć, że dla mnie pewną tajemnicą jest, jak utrzymać takie zainteresowanie, w jaki sposób te koncepcje dorosłych przełożyć jednak na zainteresowanie, którym żyć będą młodzi ludzie. Jak to jest? Czy to jest także towarzyskie spotkanie? Kuba?
To na pewno znajomi, którzy są na robotyce i ten czas spędzony. Czyli na przykład budowanie robotów, programowanie ich, to tak szybko czas upływa i po prostu fajnie.
Praca w grupach jest fantastyczna, bo tak naprawdę startując w turniejach robotyki albo przygotowując się, to jest praca grupowa, co bardzo na dzisiaj na rynku jest bardzo mile widziane, na rynku pracy. Po drugie, ważne, żeby taki impuls wśród uczniów wystąpił. U nas szkoła jest praktycznie czynna cały czas, do kiedy są uczniowie. Przygotowują się do turnieju, to spędzają po kilkanaście godzin. W soboty również pracujemy i to pokazuje jedno. Drugie z kolei to przekaz pokoleniowy, bo nasi absolwenci również korzystają z naszego Centrum Robotyki. To centrum powstało też nie przez przypadek, tylko zauważone przez samorząd i przez wójta osiągnięcia uczniów pozwoliły nam sięgnąć po środki zewnętrzne, żeby rozbudować szkołę o centrum. Pierwsze nasze wyzwania i pierwsze sukcesy to tak jak wszystkie rodziły się w bólach w piwnicy szkolnej, ale stamtąd wychodzą w świat.
Jak jest jakieś wyzwanie, to lubię się go podjąć i chcę sprawić, żeby to po prostu było wtedy jak najlepsze.
A w której klasie zaczynaliście swoją przygodę z robotami?
Ja zaczynałem w trzeciej klasie podstawówki.
W trzeciej klasie szkoły podstawowej?
Końcówka.
Właśnie wciągnął mnie kuzyn, który był w czwartej klasie. Generalnie robotyka zaczynała się od czwartej klas. Coś tam zagadaliśmy i się udało. Może nawet po czasie zobaczyć, wyszło to na dobre.
Czyli od 13 lat zajmujesz się programowaniem robotycznym?
Około 13 lat, dokładnie. Mhm. Im dalej się jest, im ma się większe doświadczenie, powstają lepsze i bardziej zaawansowane konstrukcje siłą rzeczy.
Mikołaj, a ty? Jak w to wchodziłeś?
Już w drugiej klasie tak naprawdę podstawówki zobaczyłem tą robotykę, ponieważ miałem starszą siostrę, która wtedy była w 6 klasie i opowiadała, że tam jeździli i tak dalej. Ale mnie najbardziej właśnie to Lego interesowało, motywowało, żeby tam dołączyć. No ale musiałem poczekać, bo faktycznie było od tej 4 klasy. Ale tak samo udało mi się już pod koniec tej 3 klasy dołączyć na pierwsze moje zajęcia. No i od tego się to wszystko zaczęło. Tak samo jak Paweł, lubię podejmować różne wyzwania. No najlepsze uczucie jest to, gdy siedzi się nad czymś 2-3 tygodnie i nagle to zadziała. Uda się w końcu pokonać ten problem i rozwiązać go po swojemu.
Chociaż ktoś powie, po co zajmować się takimi nudnymi rzeczami jak programowanie robotyczne, jak można, nie wiem, zagrać w piłkę, pójść do kina, umówić się na jakieś spotkanie i w ogóle żyć.
Tak to działa. Mikołaj jest sportowcem, Paweł również, co też widać. Dodam jeszcze jeden mały drobiazg. Paweł ma brata bliźniaka, też interesuje się robotyką, to samo Mikołaj. Razem są sportowcami, naprawdę takimi bardzo wybitnymi.
Ten sport pojawia nam się w rozmowie, on jest ważny.
On jest bardzo ważny, dlatego że jeżeli ktoś trenuje, zawsze mówię, że czy szkoła muzyczna, czy sport równolegle z nauką, idący w parze, organizuje ucznia do systematycznej pracy. I ta systematyczna praca tutaj w robotyce bardzo to pokazuje, tak jak w sporcie. I bardzo często się to tak naprawdę zazębia. Tak jak Mikołaj czy Paweł, to bardzo fajnie widać. To samo Kuba tutaj pracuje w robotyce, to zajmuje się jeszcze innymi hobby, bo ma czas na wędkarstwo, ma czas na to, że działa w drużynie pożarniczej.
No też to lubię od dzieciństwa. Praktycznie od małego tata jest w straży, to też mnie wciągnął w to. No z pokolenia na pokolenie, a wędkarstwo to też jakoś się tak zostało.
To jeszcze jedno ważne pytanie. Być może wielu słuchaczy pomyśli, skoro mówimy o programowaniu robotycznym, o zaawansowanych technikach, to pewnie jest to pasja dla umysłów ścisłych.
Niekoniecznie, dlatego że przeplatają się te działania. Tak jak wcześniej mówiłem, jest to praca grupowa. Jeżeli przygotowuje się zespół, drużyna do konkursu robotyki, to też bardzo fajnie się to przekłada na to, że w drużynie pracuje jedna osoba od konstrukcji, której to lepiej idzie w konstrukcji, od programowania kolejny członek drużyny, ale trzeba też zrobić bardzo dużą opisówkę niejednokrotnie do turnieju, bo turnieje są bardzo rozbudowane i tu humaniści naprawdę bardzo fajnie sobie radzą, a później zaszczepiają tą wiedzę dodatkowo i też równolegle programują. Wcale nie ma to aż takiego znaczenia. Ważna jest też ta znajomość językowa, bo jeżeli ktoś językiem włada płynnie angielskim, dużo łatwiej się porusza, wyszukując nowinek związanych z programowaniem albo z elektroniką, którą potrzeba wykorzystać w robotyce, czyli do zbudowania takiego robota jak ten, którego Paweł ma ze sobą, to naprawdę trzeba poświęcić wiele, żeby się raz zapoznać dosyć dogłębnie z elektroniką, zainwestować trochę pieniążków w sprzęt, ponieważ też to są rzeczy, które zdobywamy na rynku. Wszystko się tak ładnie zazębia. U nas trafiają do grupy większość dzieci w klasie 4, pracują fantastycznie. Część zostaje później laureatami konkursów, bo to wiadomo, że nie wszyscy dojdą do takiego poziomu, ale każdy przez tą robotykę przechodzi.
Chłopaki, to rozumiem, że z matematyki i fizyki 5, a z języka polskiego może być 4.
Właśnie matematyka, fizyka, wszystkie ładne oceny, ale jedyny mankament właśnie był w tym polskim. Miałem powiedzmy średnią na koniec technikum 5,31, ale jedyna ocena, która mi zaniżyła mocno tą średnią, była 2 z polskiego. Taka sytuacja.
Ale z maturę spokojnie.
Matura zdana, wszystko udane, reszta oceny perfekcyjne.
Mikołaj, ty jesteś humanista czy umysł ścisły?
Wydaje mi się, że umysł ścisły, chociaż nie idzie mi tak źle z tego polskiego. Z samych egzaminów ósmoklasisty wydaje mi się, że nie miałem najgorszych wyników. Teraz w szkole średniej, bo mam klasę połączoną z humanami, mam troszeczkę takie porównanie i nie wydaje mi się, że jakoś niesamowicie odstaję. Teraz 5 na półrocze miałem, więc zadowolony jestem.
Ja myślę, że właśnie to spotkanie się humanistów i umysłów ścisłych też jest pomysłem na to, żeby funkcjonować razem, prawda? Może to jest troszkę inny typ wyobraźni, inny może nawet typ emocjonalności, tak sobie też wyobrażam. Nie wiem, jak to wynika z obserwacji pana dyrektora.
Często spojrzenie na problem taki techniczny z dwóch stron relatywnie łatwiej później rozwiązać niektóre problemy. Czyli tak jak pan zauważył, ktoś to bardziej humanistycznie jest uzdolniony, dużo czyta. Okazuje się, że z drugiej strony ten problem widziany jest łatwiejszy do rozwiązania. Czyli już nie schematycznie dążymy do celu, tylko jeszcze z drugiej strony.
humaniści wcale nie są wykluczeni z programowania robotycznego. Absolutnie. Wasza szkoła, choć działa w małym środowisku, w małej miejscowości, jest jednocześnie liderem w naszym regionie, jeżeli chodzi o edukację robotyczną. Co więcej, to wy wyznaczacie pewne standardy, macie wsparcie samorządu województwa podkarpackiego, jesteście liderami programu RAPSTEAM, który adresowany jest do szkół, które w podobny sposób chciałyby działać. To jest jednocześnie oferta dla uczniów, ale także dla nauczycieli, edukatorów. To jest bardzo ciekawe.
Tak, tak się złożyło, że nasze doświadczenie, z którego przez wiele lat pracy w robotyce w naszej szkole, małej szkole podstawowej, przypomnę, funkcjonujemy. Byliśmy takim pionierami tego kierunku rozwoju. Równolegle inne takie pionierskie wyzwania podejmujemy, ponieważ, jak wcześniej wspomniałem, tutaj nie wszyscy uczniowie, liderzy nasi z robotyki mogli z nami być, ponieważ są obecnie za granicą. To wynika z naszej kolejnej działki, którą w szkole prowadzimy. Rozwijamy się w Erasmusie, również pierwsze kroki w kraju pokonywaliśmy. Byliśmy jedną z pierwszych szkół podstawowych, która sięgnęła po akredytację Erasmus+. Teraz realizujemy długoterminowe wyjazdy młodzieży do zaprzyjaźnionych szkół. Obecnie na Maderze nasi uczniowie realizują w trójkę edukację.
Ja się uśmiecham, bo to raczej czas studiów, prawda?
Oczywiście, ale przekazują też wiedzę, ponieważ współpracujemy z wieloma szkołami z zagranicy, praktycznie z całej Europy. I stąd też od kilku lat nasi uczniowie mieli możliwość spędzenia czasu, czyli realizacji obowiązku szkolnego długoterminowego w Hiszpanii, w Macedonii Północnej, obecnie na Maderze. Nawiązaliśmy kontakty również ze szkołą w Słowacji, do której kolejna grupa za chwilę wyjeżdża, więc takie małe biuro podróży w szkole niejednokrotnie.
Kapitalnie. Panie dyrektorze, ale co jest w takim razie ważne? Nauczyciele, edukatorzy, świetnie przygotowani do wypełniania takich zadań, czy też uzdolnieni młodzi ludzie, czy może rodzice, którzy rozumieją, że robotyka, programowanie to jest jakaś przyszłość dla ich dzieci, no i też jakoś motywują do działań.
To jest, tak jak pan zauważył, po trosze wszystkiego. Każdy z uczniów może trafić do robotyki i zacząć ją od podstaw tak naprawdę, całkowicie od podstaw i nagle się okazuje, że się w tym bardzo fajnie odnajduje, ale też grupa liderów, nauczycieli, to praca taka grupowa, oczywiście wsparcie samorządu i tak jak wcześniej mówiliśmy o tym, nasze doświadczenie ze startów, zwycięskich startów w turniejach międzynarodowych przekłada się teraz na ten projekt, potężny projekt podkarpacki robotyki. Tutaj zauważeni byliśmy przez pana marszałka już dużo wcześniej, ponieważ wielokrotnie spotykaliśmy się w podobnych sytuacjach, na różnych turniejach, ale też na różnych pokazach, które możemy zaprezentować swoją działalność. I pan marszałek te nasze osiągnięcia, ale też tą drogę, którą przeszliśmy, zauważał zawsze i teraz każda szkoła może po to sięgnąć, każda szkoła może być doposażona obecnie.
No, robotyka ma być tak, nawet oczywiście znakiem pewnej nowoczesności naszego regionu. Ta robotyka na poziomie edukacji w szkole podstawowej.
W szkole podstawowej teraz w ramach przedmiotu informatyka rozbudowanego wszystkie szkoły, które przystąpiły do projektu, praktycznie każda ze szkół podstawowych będzie realizować te podstawy programowania i robotyki. Każda szkoła została też wyposażona. To jest bardzo ważne, bo myśmy przeszli troszeczkę inną drogę. My po troszkę żeśmy się zawsze doposażali, korzystając z projektów, trochę z zakupów, trochę ze sponsoringu. Na dzisiaj szkoły otrzymały pełne wyposażenie. Nauczyciele z tych szkół teraz pełne szkolenie przygotowujące będą realizować zajęcia pozalekcyjne z uczniami z tych szkół i wyłonią przedstawicieli szkół, którzy dotrą do naszego Centrum Robotyki w Grodzisku Górnym, gdzie będą z kolei pokonywać następne kroki. My przygotowujemy, jesteśmy już po pilotażowych zajęciach, przygotowujemy się do tego przedsięwzięcia bardzo mocno. Taką kwintesencją całości naszych działań było to, że szukając wyzwania dla uczniów w 2015 roku zapoczątkowaliśmy w naszej szkole turniej GG Robot, który jest coroczną edycją. Obecnie jest to kuratoryjny, ponadwojewódzki konkurs, bardzo mocno punktowany. Tutaj zwycięzcy i finaliści konkursu otrzymują dodatkowe punkty do szkół średnich. Ta droga jest bardzo konkretna i na dzisiaj w takim konkursie to nie kilka drużyn, tylko mieliśmy około 70 drużyn startujących. To jest kilkudniowy turniej, ale on trwa przez długi okres czasowy.
Tak dużo na temat rywalizacji, konkursów, turniejów, wyjazdów zagranicznych powiedział pan dyrektor. Powiedzcie trochę, jak to z waszego punktu widzenia wygląda? Jak takie zawody wpływają na motywacje, w jaki sposób one zmieniają też podejście do programowania, czego można się nauczyć, co zauważyć?
Na moim na przykład przykładzie to ja byłem na kilku, na sześciu dokładnie wyjazdach za granicą. Byłem w Hiszpanii, Grecji, Włoszech i praktycznie w każdym tym kraju coś tam było programowania. Albo uczyliśmy innych uczniów, albo my się od nich uczyliśmy właśnie. W Hiszpanii to był mój pierwszy wyjazd. To był wyjazd typowo pod programowanie dronów. To są takie małe droniki TeloEdu. No, dłoni się mieszczą, można sobie wyobrazić. Ja się programuję w języku Python. To jest taki dosyć prosty język do nauczenia się. Mimo to, że jest prosty, jest bardzo rozbudowany. Można z niego robić tak naprawdę wszystko. W ostatnim roku mojej szkoły podstawowej, w 8 klasie, no, nadarzyła się okazja, żeby pojechać do Austrii na Mistrzostwa Europy w programowaniu robotów i dronów. Ja startowałem właśnie w kategorii dronów. I zderzyłem się właśnie z tym, jak bardzo różnią się pomysły innych osób na programowanie dronów, na rozwiązanie niektórych zadań.
No tak, można się zorientować, gdzie się jest w tej rywalizacji, czy w tej hierarchii robotycznej.
No dokładnie, tak. No, byłem chyba, tak mi się wydaje, najmłodszym uczestnikiem, bo tam byli studenci, nawet dorośli. Nie było to jak na zawodach robotycznych, że mniej więcej były podobne niektóre te pomysły. Każdy miał inne, dosłownie. I nawet jedna drużyna wykorzystywała kamerę w dronie do stabilizacji tego dronu. No, i to naprawdę rozwaliło mi głowę, jaka kreatywność ludzi jest no, nieograniczona.
Właśnie przygotowując się robota na te konkretne zawody, staramy się przewidzieć jak największą ilość rzeczy, które mogą się wydarzyć. Coś, co może nie zadziałać, może trzeba będzie poświęcić na to więcej czasu, a tego czasu na zawodach nie ma. I właśnie przyjeżdżając na zawody, często okazuje się, że czegoś nie do końca przewidzieliśmy, nowe wyzwania, trzeba sobie z nimi radzić właśnie na bieżąco. I tu przydaje się właśnie ta drużyna, która razem rozwiązuje wspólne problemy. Jest to właśnie część polonistów, część nauk ścisłych i wtedy dochodzą do jednego wspólnego najlepszego rozwiązania. Później kończąc te zawody, ma się nabyte doświadczenie na następne zawody.
No dobrze, a ta rywalizacja, adrenalina, wygram, przegram, to jest ważne.
To jest ważne, to jest bardzo ważne. To jest właśnie coś, do czego później się na przykład wraca wspomnieniami. Wraca się wspomnieniami i chce się jakby dalej to kontynuować. Ponieważ jak się właśnie jeździ na różne rejony świata, trochę wschód, trochę zachód, trochę bardziej południe Malta, to wszędzie są różni ludzie. Można nabywać właśnie nowe doświadczenia, nowe kultury, widzieć, jak to wszystko wygląda.
No to powiedz mi, w jakich krajach byłeś i gdzie ta robotyka cię zaprowadziła?
Zaprowadziła do Stanów. Pierwsze zawody, na które pojechałem za granicę, to była Słowacja na First Lego League.
Ta wymiana jeszcze, prawda, z drużynami z innych krajów, tutaj z azjatyckich krajów bardzo dużo przyjeżdża drużyn na takie finały światowe. Tak jak to Paweł zauważył, to nawiązują kontakty, bardzo fajnie rozwijają się językowo. Zauważają to nasi absolwenci, wyjeżdżając na takie turnieje, gdzie spotykamy się z innymi nacjami, to pokazuje, że wcale nie odstajemy. Jesteśmy nawet często wyżej, startując w turniejach, wygrywaliśmy z wieloma takimi drużynami. Niejednokrotnie te lęki uczniów naszych, nas dorosłych również, gdzieś tak blokują, jeżeli chodzi o językowość, a wyjeżdżając za granicę nagle się okazuje, że my się poruszamy, uczniowie się poruszają, niejednokrotnie ode mnie dostają dodatkowe zadania, żeby też odnaleźć się w pewnej rzeczywistości. Ona później pozwala na wiele. Będąc w Stanach Zjednoczonych, Paweł miał możliwość również i w Kalifornii, prawda, razem z drużyną, w paru miejscach bardzo ciekawych.
No, bardzo ciekawe.
A to są bardzo trudne, taki pobyt na pięciodniowy czy sześciodniowy na turnieju, to nawet ograniczenie snu niejednokrotnie, ponieważ z dnia na dzień jakieś nowe rozwiązania, nowe koncepcje dla robota, później mnóstwo pracy, żeby tego robota dostosować do nowych zadań, to nieraz praca na dwie zmiany, niejednokrotnie więcej.
Kuba, a twoje doświadczenia?
Ja wspominam 2 lata temu na GG Robot. Mieliśmy robota, nam się wydawało, że jest dobrze zrobiony, ale niestety na zawodach się okazało, że nie jest. Się przewraca, jeździ niepoprawnie. Było 3 dni pod rząd było tego konkursu. Siedzieliśmy po nocach i robiliśmy tego właśnie robota, żeby coraz lepiej jeździł. Ale
udało się?
Niestety.
Bywają też porażki, no to jest kalkulowane.
Czasem sprzęt zawiedzie, problemy sprzętowe decydują o wielu sprawach. Tutaj w takim turnieju poruszanie się mobilnego robota nieraz milimetry w jedną stronę, w drugą nie wykonuje perfekcyjnie swoich zadań, więc tu trzeba naprawdę mieć dopracowany i program, i robota mobilnie, ażeby był bardzo powtarzalny.
Mikołaj i Paweł są absolwentami zespołu szkół w Grodzisku Górnym. Kuba jeszcze jest uczniem, 8 klasa. Jak to się wszystko potem przekłada na przyszłość?
Można powiedzieć, że jak najbardziej, ponieważ teraz jestem na kierunku automatyka i robotyka. Nawet tematycznie nazewnictwo się mocno zazębia z tym właśnie, co robimy.
Mikołaj, dla ciebie to jest też powód do kontynuowania tej ścieżki później na studiach? Politechnika, Akademia Górniczo-Hutnicza?
Tak, celuję właśnie. No, w tej chwili rozszerzam informatykę, matematykę i język angielski. W tym roku staram się w moim liceum rozkręcić jakoś robotykę, no bo przyszedłem i nie ma niczego w tej chwili.
A, to też ciekawe.
Więc staram się coś zrobić, może kogoś jeszcze zarażę ze swojej klasy.
A ty, Kuba? Jak to będzie?
Ja jeszcze nie wiem, jak to będzie, ale zastanawiam się nad pójściem w takie właśnie kierunki robotyczne, żeby coś programować.
Dodam jeszcze jeden ciekawostkę, dlatego że nasi absolwenci lądują w różnych kierunkach i jedna z naszych absolwentek, która rozwijała się w kole robotyki w trakcie szkoły średniej, z kolei bardzo mocno mierzyła w studia medyczne. Po kilku konkursach ogólnokrajowych zwycięskich miała nawet kilka indeksów w ręku. Okazało się, że spotykam ją po kilku latach, a ona jest na AGH-u, na robotyce i automatyce. Do medycyny chce dotrzeć od drugiej strony. To też jest taka jedna z ciekawostek, a drugą jest nasz fantastyczny absolwent, który teraz studiuje na Politechnice Wrocławskiej. Myślę, że to będzie trzeci Polak w kosmosie. Rozwija się w tym kierunku, gdzie również wykorzystuje swoją wiedzę z robotyki.
Przestrzenie wszystkie otwarte.
Tak, każda przestrzeń jest otwarta.
Bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mikołaj Makówka, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Paweł Danak, dziękuję. Kuba Wikiera.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Absolwenci i uczniowie zespołu szkół imienia profesora Franciszka Lei w Grodzisku Górnym i dyrektor tej szkoły, pan Roman Matuszek.
Dziękuję pięknie.
Bardzo dziękuję wam za spotkanie. Życzę wszystkiego co najlepsze. To był Dyskusyjny Klub Radiowy. Kłania się państwu Adam Głaczyński.
Dyskusyjny Klub Radiowy.